Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu.
Dzień dobry Państwu. Rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam, Daniel Czyżewski, Zbita Szybka.
Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
Dzisiaj u mnie Don Góralesko. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Cześć. Jak minęła ci jesień? Bo mówiłeś, że miewasz jesienią epizody depresyjne, ale od momentu, jak codziennie uprawiasz sport, jest trochę lepiej.
Tak. W zdrowym ciele, zdrowy duch. Jesień minęła mi całkiem nieźle. Kiedyś barudziłem, że w ogóle, że wiosna fajna, lato super, a jesień jeszcze do października oddaje radę, a potem jest bardzo ciężko. Jakoś z biegiem lat lepiej znoszę ten czas. Przerzucam się na jakieś inne aktywności troszeczkę. Staram się polepszać trochę swoje parametry poprzez pracę. Ucieczka w pracę jest trochę w robienie różnych rzeczy i nie jest najgorzej. Poza tym, co to są teraz, bracie, za jesienie i zimy, nie? To jest troszkę, klimat tam się zmienił, więc jest tak brytyjsko ogólnie, jest taka ogólna, taka pora roku ogólna.
No, ale lato już zazwyczaj się wyodrębnia. Już tak, jest takie zdecydowanie jest lato i potem jest zdecydowanie chlapa.
Ale teraz jest fajnie, na przykład jest luty, idziemy już ku ciepłemu, byłem tu, szedłem do ciebie przed chwilą przez park, jest ożywienie wśród ptactwa. Wrony tutaj widzę bardzo dominują w tym parku. W Poznaniu bardziej w tych parkach w centrum miasta są gawrony, kawki, a tutaj wrony widzę. Kupują i wiewiórek też sporo widziałem, także no, zima za zakrętem, wiosna za zakrętem jest.
Wiewiórki tutaj są bez problemu, nawet zimą sobie całkiem nieźle radzą. A długo uprawiasz regularnie sport?
Parę lat tak regularnie. Znaczy sport, wiesz, ja nie jestem jakimś sportowcem.
No ale twoja postura się dość mocno zmieniła tak w perspektywie
spędzam
lat.
Spędzam dużo czasu aktywnie w lesie, na łonie natury, na polach. Chodzę sobie, jeżdżę na rowerze, nordic walking uprawiam.
No, ja to słyszę.
Pływam w jeziorze przez cały sezon, od maja do października sobie pływam i bardzo to lubię. Lubię po prostu mieć, wiesz, niebo z chmur nad sobą i to jest fajne, bo jednocześnie ruszam się, robię coś dla ciała i dla ducha w tym samym momencie.
Kiedy regularnie zacząłeś ćwiczyć? To była jakaś taka potrzeba tego, że chciałeś coś zmienić? Skąd wyszło nagle ten sport w twoim życiu?
Wiesz co, ja zawsze trochę sportu uprawiałem, tylko co to były za sporty różnego rodzaju. Jak moja żona była w pierwszej ciąży, lat temu już 15, po prostu miałem już 115 kg i zawiązywanie sznurowadła w korytarzu przed wyjściem z domu wiązało się ze poceniem na przykład, nie? I stwierdziłem, że to już jest coś nie tak. Do tego byłem gdzieś na jakimś koncercie, ktoś coś brzydko pokazał, ja stwierdziłem, że zeskoczę ze sceny, a mając 115 kilo, moje kostki nie były do tego stworzone i okazało się, że zrobiłem sobie kuku, jakieś złożone, złamanie kompresyjne kostki, z czym się w sumie zmagam do dziś jakoś tam. I się okazało zwyczajnie, że no te stawy, te żyły, to wszystko nie jest stworzone do dźwigania tego. Było mi z tym źle i gdzieś tam latami sobie schudłem i tyle.
Ale to nie była jakaś taka nagła zmiana, tylko po prostu tak krok po kroku?
Bywały nagłe zmiany, krok po kroku, ale ja lubię radykalne również, takie posty jakieś, wiesz, nie? Lubię coś sobie tak...
No wcześniej chwaliłeś polskie radio, TVP Kultura, więc widzę, że radykalne rzeczy lubisz.
Dzisiaj jest środa popielcowa, zaczynamy kolejny 40-dniowy post. W ogóle te cykliczne posty, czy w chrześcijaństwie, czy w ogóle kulturowo przyjęte w różnych obszarach świata, związane z kalendarzem świąt, związane z rolnictwem po prostu, z dostępnością pokarmów i z jakimś uzasadnianiem sobie tego, są bardzo, moim zdaniem, racjonalnym pomysłem. I staram się je stosować. Także dzisiaj zaczynamy środę popielcową.
Nie przywiązujesz się zbytnio do teorii, że człowiek przez całe życie jest tą samą osobą. Nawet wcześniej, przed tą samą rozmową, rozmawialiśmy o pani Szymborskiej, że w jednym z swoich wierszy spotyka samą siebie, kiedy była mała i okazuje się, że nie mają ze sobą praktycznie nic wspólnego. Mhm. Ty masz dużo wspólnego ze sobą z dzieciństwa?
Z dzieciństwa to pewnie sporo, ale wydaje mi się, że z tych późniejszych różnych etapów może mało. Jest też taka teoria, że odtwarzamy jakieś... Te relacje, sytuacje, różnego rodzaju układy z dzieciństwa. Jest to taki okres, do którego wracamy przez całe życie. Ale rzeczywiście wydaje mi się coraz bardziej, że na przykład ze sobą sprzed 10 czy 8 lat mam niewiele wspólnego.
A co masz wspólnego z dzieciństwa? Bo powiedziałeś, że sporo. To pewnie są takie myśli, które przychodzą ci od razu do głowy.
Lubię nadal chlapać się w wodzie, na przykład w strumieniu. To jest fajne, nie? I gdzieś... Mam zdjęcia, mam taką serię zdjęć gdzieś z wakacji, że się chlapię w strumieniu i nadal to lubię, nie? Ale no, życie jest takie fragmentaryczne, pamięć jest taka zawodna i do tego taka lubiąca fantazjować, nie? Na swój własny temat, że często też się łapiesz na tym, że wierzysz w jakieś swoje własne wymysły na swój temat. Święcie wierzysz, szczerze w to wierzysz, nie? Bo jak jest jakaś luka, to nasz mózg tam coś zaraz jakiś freestyle uprawia na ten temat, no. I już nie ma luki. Więc powiem ci tak, jako ojciec trójki dzieci miałem to szczęście i mam nadal jeszcze, chociaż już moje dzieci też są troszkę starsze, uczestniczyć w dzieciństwie i przypominać sobie, jak fajne są podstawowe rzeczy typu oglądanie ślimaka na chodniku. I to jest stała wartość w życiu, nie? I w tym sensie mam na pewno dużo wspólnego ze sobą, jak byłem małym. Warto o tym pamiętać, hodować w sobie dziecko. Znam dużo ludzi w wieku podeszłym, którzy nadal mają w sobie dziecko i są to osoby, z którymi bardzo fajnie nawiązuje się kontakt, relacje. I też wydaje mi się, że pozwala im to lepiej funkcjonować w późniejszym wieku.
Anna Nowak-Ibisz mówiła u mnie w podcaście, że kiedy sama wychowywała swoje dziecko, to przeżywała swoje dzieciństwo jeszcze raz.
Trochę tym, to, no właśnie. Tak mamy chyba trochę. No coś w tym jest.
O swoim dzieciństwie mówisz tak naprawdę niewiele.
Możesz się na legalu bawić, wiesz.
No tak, tak, tak. No to są takie rzeczy,
nikt
które jednak pobudzają.
Nikt się nie patrzy na ciebie, wiesz, że ty się bawisz teraz, bo jesteś tatą.
Masz wymówkę.
W ogóle to tacierzyństwo jest, to jest duża zmiana na plus chyba, taka społeczna, że to tacierzyństwo jest czymś takim powszechnie akceptowalnym, nie? Kiedyś ten tata z wózkiem lat temu, 20, nie był tak częstym widokiem chyba jak jest teraz i to bardzo dobrze.
Wydaje mi się, że nawet dzisiaj jest to odbierane jako męskie, a wcześniej było jako niemęskie.
To jest zmiana na plus, no bo jest to potrzebne każdemu, prawda?
To wracając do tego, że o swoim dzieciństwie mówisz niewiele albo głównie w kontekście książek, że chociażby dzieciństwo kojarzy ci się z zapachem książek, że tata, gdy chciał coś ci sprezentować, zawsze wybierał książki. Jeszcze nie potrafiłeś czytać, a już wiedziałeś, że to jest coś ważnego. Tym samym, jakie masz takie wspomnienia z tatą, które od razu przychodzą ci na myśl, kiedy myślisz o swoim dzieciństwie?
Wiesz co... Nie mam za dużo tego typu wspomnień z różnych względów. Wybacz, ale też nie otwieram się tak do końca ze wszystkim. Jak pewnie wiesz, mam spory obszar prywatności. Jeżeli coś ze mnie wypływa poprzez twórczość, to się dzieje w jakiś sposób mimowolny. Nie żebym się cenzurował, ale... A druga rzecz jest też taka, że pamięć jest bardzo zawodna, szczególnie moja. Ja tak naprawdę niewiele pamiętam. Ale jeżeli szukamy czegoś, to tak, lubię pływać i pamiętam widok mojego ojca, który płynie delfinem.
Piękną puentą jest to, że czytasz...
I też lubię pływać delfinem.
Okay.
I na pewno część nas zawsze chce naśladować trochę jakiś tam powidok swojego ojca. I to jest dosyć takie mocne wspomnienie moje o nim.
No bo wracając do tego, że piękną puentą jest to, że czytasz książkę...
Natomiast ogólnie, przepraszam, no dobrze, już ci dam dokończyć. Spokojnie. Natomiast w moim życiu, jak w życiu wielu z nas, różnie bywało, lepiej i gorzej. Ale ja jestem z tego pokolenia, które się nie otwiera. Wiesz o co chodzi? Teraz wiem, że jest psychoterapia poprzez uzewnętrznianie się. Ja natomiast ze wszystkimi wadami tego rozwiązania idę sam do jaskini, żeby rozwiązać problem i wychodzę z rozwiązaniem lub bez niego i nie uzewnętrzniam się w ogóle w ten sposób. Czy to jest wada, czy zaleta? Nie wiem. Wydaje mi się, że ludzie z mojego pokolenia tak troszeczkę mają, a może zwyczajnie nie jest mi to potrzebne.
Wydaje mi się, że jak wchodzisz do jaskini, to wracasz z utworem, albo z jakimś tekstem, może, albo z jakimś przemyśleniem. Mhm. Że to może być tego rodzaju, że po prostu gdzieś tam na tej ścianie potrafisz wyrysować sobie niektóre rzeczy i opowiedzieć je w takiej historii, tak, w jakiej ty je chcesz sprzedać.
Muzyka jest sposobem na radzenie sobie z rzeczywistością, na opowiadanie sobie rzeczywistości. Mhm. Od wieków tak jest. W ogóle twórczość, to, co my tu teraz robimy, to też jest opowiadanie. No musimy sobie, rzeczywistość jest na tyle tajemnicza i skomplikowana i niewiadoma, że musimy sobie ją cały czas opowiadać, nie? Cały czas musimy sobie jakieś mity wytwarzać i wzajemnie się o nich zapewniać, bo inaczej byśmy po prostu nie ogarnęli tego wszystkiego. Dziwna działalność, którą ja się zajmuję, melodeklamacja do bitu, wierszowana jakaś technika, jest też jednym z tych sposobów.
No i zobacz, to jak ty dzisiaj czytasz książki swojej córce, swoim córkom tak naprawdę, one uważnie słuchają, a mówisz, że twój syn gdzieś tam bryka w tle, a za dwa dni przychodzi i mówi ci jakiś fragment z tego,
tak,
co czytałeś.
To prawda.
To jest piękna retrospekcja też do niektórych wspomnień na pewno, które masz w swojej głowie.
Tak, i to jest cenna nauka na temat podzielności uwagi człowieka, bardzo dużych możliwości mózgu dziecka, które robi coś innego, a naprawdę zapamiętuje rzeczy, które się dzieją dookoła, jakby miała więcej oczu niż tylko dwa. Tak, jeżeli tutaj sobie tak rozmawiamy, oglądają nas ojcowie różni, to i matki tak samo, to warto chyba dzieciom czytać, bo jest to znakomity sposób wspólnego spędzania czasu i zaszczepiania tej umiejętności później czytania, bo to wydaje mi się, że w nadchodzących czasach będzie ważne jednak, bo wiesz, to jest dosyć dziwna technologia przekazywania wiedzy.
Partnerem Żurnalisty jest Engo Cars.
Stworzyliśmy kody, język można było za... Ostatnio fajną książkę czytałem w ogóle o historii zapisywania języków, nie?
Co za książka?
Polski Instytut Wydawniczy, taka z tej dwukolorowej serii. Nie pamiętam oczywiście tytułu. Bo ja powinienem robić takie erraty potem już do wywiadów w ogóle, nie? Chodziło o to. Ale na szczęście mamy słuchaczy, którzy... Wczoraj coś gadałem o filmie jakimś i Interstellar chciałem właśnie wymienić i natychmiast ktoś, jeszcze tam siedzieliśmy i natychmiast ktoś napisał, że chodzi o film Interstellar. To jest fajne. Więc chciałem tylko powiedzieć, że ta dziwna technologia zapisywania słów i potem dekodowania ich za pomocą tych znaków graficznych. My to robimy tak, za pomocą liter, które tworzą słowa. Słowa tworzą zdania, zdania tworzą opowieść. Co nie jest takie oczywiste. Chińczycy mają zupełnie inny sposób jednak. Nam się wydaje, że to jest pismo, to jest coś zupełnie innego, nie? Oni prawdopodobnie również myślą w inny sposób w związku z tym. A żyjemy już teraz w czasach, kiedy no bardziej mem zaczyna dominować w przekazie, nie? Który też niesie informacje, ale jednak jest to kultura coraz bardziej taka audiowizualna, w której żyjemy, nie? Wszyscy mają jakiś tam motion picture, nie? Cały czas jest. Nawet jak rozmawiasz z kimś, to głównie ci mówią, a widziałeś to, gdzie to miałem widzieć? No wszystko tu, mogłeś tylko zobaczyć, nie? Więc... A jednak tego typu obracanie się w rzeczywistości premiuje właśnie podzielność uwagi, taką krotochwilność i przeskakiwanie po wszystkim po łebkach, a książka premiuje z kolei skupienie się na jednej rzeczy, wiesz, wyjściu jakby w troszkę w inną rzeczywistość, skupieniu się na wątku. Mi z moimi problemami jakieś z głową, typu takimi trochę ADHD, jest to potrzebne, nie? To znaczy, często potrzebujemy tych rzeczy przeciwstawnych, nie? Ja zawsze dużo czytałem, bo mi właśnie zawsze było się trudno skupić. To kiedyś się nie diagnozowało tego, tylko były po prostu trudne dzieci, które nie siedzą, nie słuchają, nie uważają, wiesz, chodzą i tak dalej. Ja byłem takim dzieckiem. Zawsze mi te książki były też potrzebne i były jakąś pewnie terapią dla mnie. I w nadchodzących czasach ważne jest, żeby dzieci zaszczepiały już, bo czym nasiąkniemy, prawda? Zaszczepiały w sobie tą możliwość skupienia się, jakby analizy, bo to jest, no nie wiem, może przyjdą jakieś inne lepsze, nie wiem, przez węch będziemy na przykład sobie przekazywać informacje, nie wiadomo, nie? To jest tylko jakiś etap rozwoju jakiegoś gatunku homo sapiens, nie? Ale wydaje mi się, że warto czytać, o Boże.
Ty
pierdolę.
Nie no, ale bo ty bardzo fajnie o tym mówiłeś, bo to był wywiad dla Polityki, gdzie mówiłeś, że czym jesteś starszy, tym znasz mniej odpowiedzi, bo w moim domyśle było tak, że potrafisz powiedzieć, że nie wiesz ze względu na to, że to jest, tego jeszcze nie wiemy, że to jest chyba największa sztuka w dorosłości.
No wiemy coś na ten moment tylko, tak, no, że wszędzie są znaki zapytania tak naprawdę a my kroczymy pomiędzy nimi.
Zobacz, jaka jest konstrukcja życia tego, jeżeli mówimy, że Chińczycy mogą zupełnie inaczej myśleć od nas, to znaczy, że tak naprawdę można pomyśleć, że mózg można inaczej skonstruować. Mhm. W sensie mamy narzędzia, ale możemy używać innych narzędzi i możemy po prostu przez to wygenerować coś zupełnie innego.
Tak.
Że po prostu punkt zero dzisiaj nie istnieje, ale kiedybyśmy zrobili eksperyment na żywym człowieku, który się rodzi, moglibyśmy zobaczyć, że tak naprawdę wszystko, co my dzisiaj wiemy, to nie wiemy nic przez to, że eksperymentowalibyśmy na kimś od zera.
Ale nie wiemy też wiele o tym, dlaczego nie wiemy, ale nie wiemy też, że wiemy pewne rzeczy, bo pewne rzeczy wiemy, nie? Zobacz, stary, rodzisz się, prawda, i potrafisz ssać. Nie? Nikt cię nie uczy ssania. Potrafisz ssać, nie? Skądś tą wiedzę musisz mieć. Musisz wyssać mleko ze swojej matki, żeby przeżyć i potrafisz to robić, nie? Potem tworzysz pierwsze słowo mama, które jest zasysaniem próżni, to jest ssanie piersi, nie? Mama jest, oznacza ssanie, nie? Mama, zasysasz pokarm, świat do siebie, nie? Zazwyczaj drugie słowo, jakie tworzysz, to tata, już się wyodrębniasz, bo te już z ciebie coś wypluwa, już się czegoś pozbywasz, nie? Już się wtedy wyodrębniasz. Już na tym etapie my coś tam wiemy, te słowa skąd się wzięły. Więc mamy też jakąś wiedzę, nie wiem, to się mówi, że geny, ale też są rzeczy, o których nie wiemy, jakieś duchowe, wiesz, wspólne dla nas wszystkich rzeczy, jesteśmy połączeni w dziwny sposób, niewytłumaczalny. I jak tym wszystkim odpowiedzieć na pytanie, dlaczego moja córka drugie słowo zamiast tata powiedziała koko. Wiesz, co chodzi?
To niepokojące, patrząc na twoją przemianę.
Szliśmy w parku i zobaczyłem jakiegoś ptaszka, nie? I ja liczyłem, byłem wtedy świeżo upieczonym tatą i mama już się pojawiała i mówię, teraz będzie na pewno tata, nie? Ale ptaszek usiadł i nagle słyszę koko. Wiesz, i dlaczego, wiesz, to mnie bardzo zastanawiało, nie? Dlaczego koko, wiesz, skąd się, to są takie proste dwie sylaby powtórzone, mama, tata, am, wiesz, nie, takie rzeczy. Taka lingwistyka początkowa, no.
No dobrze, jak jeszcze przechodzimy do lingwistyki początkowej, to są takie książki, które ty czytałeś w dzieciństwie i na przykład twoja córka, która już jest jednak nastolatką, czyta też? Albo czytała?
W dzieciństwie, no to wiesz, bycie nastolatkiem to już takie późne dzieciństwo jest, ale w dzieciństwie to czytałem oczywiście Kubusia Puchatka, nie? Kubusia Puchatka i Chatkę Puchatka. I te same egzemplarze, które sobie zachowałem, czytałem dzieciom i potem dzieci czytały same. Uważam, że to jest taka, it's a Bible, bro. Bardzo ważne. Muminki oczywiście. Muminki to w ogóle dla dorosłych książka jest. To jest takie dziwne gówno. Ja bardzo lubię Muminki. Jestem fanem w ogóle całego tego uniwersum muminkowego. Jestem również fanem Kubusia Puchatka i tych wszystkich postaci tam, bo to jest bardzo, nie wiem, natchnieni byli autorzy, autor i autorka tych książek, bo one są, to jest takie uniwersum psychologiczne, dlatego one są, tak się sprawdzają, bo wszystkie te postaci, Kubuś Puchatek, Prosiaczek, wiesz, Kłapouchy, wszystkich ich nosisz w sobie, nie? W różnych humorach, w różnych nastrojach. Więc na pewno te dwie książki. Taką czytałem książkę dziwną, niepopularną, Misiołek też była na przykład, pamiętam z dzieciństwa. Też ją gdzieś tam przemyciłem dzieciom, ale już tak nie chwyciło. No i wiersze Brzechwy na przykład, nie? Takie wszystkie te podstawowe, wiesz, na przykład Ciaptak. Siedzi ciaptak na dachu i wszystkim napędza strachu. Wiersz o ciaptaku jest przekozacki, więc takie, wiesz, bardzo, bardzo podstawowe rzeczy. Moja córka najstarsza na przykład teraz czyta Wiedźmina czy Narentum Sapkowskiego, zajarała się Sapkowskim, to wciąż działa. Ja byłem wielkim fanem, jak tam wychodził nowy Sapkowski, ale to już były czasy, ja byłem już w liceum chyba.
A ty też Lema czytałeś?
Lema, o Jezus, no Lema to ja jadłem, stary, wiesz co chodzi. I dziewczyny jakoś nie załapały tego Lema, oprócz tam, wiesz, lektury, bajki, robotów, czy coś tam jakaś była. A Ben z kolei chapnął Pilota Pirksa, Astronautów i tak dalej, Niezwyciężony. Też fajny komiks wyszedł, Niezwyciężony w ogóle. Mamy takie wydanie, bardzo ciekawy polski rysownik Niezwyciężonego Lema przerobił na komiks, super to wyszło. Ale Lema tak, Benjamin bardzo lubi Lema, jako chłopiec, może to jest bardziej chłopięce. Jest taki pisarz na przykład Jerzy Pertek. To jest marynistyka. To jest w ogóle jakaś wymarła, stary gałąź literatury, marynistyka, nie? Jerzy Pertek był pisarzem marynistą, który świetnie opisał, ja się tym bardzo pasjonowałem, jak byłem małym chłopakiem, wojnę na morzu, drugą wojnę światową. Cały teatr działań wojennych, Bałtyk, Atlantyk, Pacyfik, wiesz, wszystkie te rzeczy. I morze w ogniu, druga mała flota pod obcymi banderami. To były też takie historie polskich załóg, takie troszkę zapomniane często, które służyły, jak wiadomo, część naszych niszczycieli czy tam kontrtorpedowców służyła w armii, w innych armiach. Oni uciekli jakby przed, no, przed zagarnięciem naszej floty przez Niemców. Ale też część załóg służyła w konwojach, na pokładach różnych statków pod różnymi banderami. W konwojach cywilnych te statki były dozbrajane i stawały się częścią również marynarki. Dzięki nim, to są piękne karty historii naszej, polskiej, dzięki nim, wiesz, te konwoje mogły iść z Ameryki do Murmańska, dzięki którym w ogóle wojna druga została wygrana. Mówię o tym, że Jerzy Pertek chciał być marynarzem, z jakichś względów nie mógł i został pisarzem marynistą i świetnie mnie zaraził w ogóle historią polskiego oręża, że tak powiem, na wodzie. I Benjamin też to chwycił, wiesz, polowanie na Bismarcka, bitwa ujścia Rio de la Plata i te wszystkie rzeczy. Jest to fascynujące, no, w jaki sposób.
Teraz rozumiem, jak
te pływające mówiłeś kupy żelastwa jakoś fascynują chłopaków, no.
Teraz rozumiem, jak mówiłeś, że interesowałeś się historią, ale nie tą, którą uczono na lekcjach.
Ja miałem problem ze szkołą w ogóle, byłem kiepskim uczniem i tak dalej, ale też umówmy się, że szkoła była inna, ja też nie byłem łatwy i jakoś to nie było nam po drodze razem.
Ale byłeś outsiderem w szkole?
Byłem chyba za bardzo insiderem w sensie. No gdzieś tam chęć popisywania się małpia, do tego problemy ze skupieniem się z nauką, do tego jakaś w ogóle bunt, niezgoda, walka z wiatrakami, smokami, z samym sobą, walka w domu, walka na podwórku, walka w szkole. To były zupełnie inne czasy, nie? Lata 1980 rocznik. Świat wtedy huczał, buczał, niby był szary, ale tak naprawdę teraz się idealizuje, zazwyczaj dla pieniędzy, rzeczywistość lat 80., 90., ale to były trudne lata. To były lata wielkiej biedy, szarości, przemian. To były lata też ciągłego wkraczania w nieznane, wielkich rozczarowań, wielu rzesz całych społecznych i przemocy i tak dalej, i tak dalej. Więc w tym wszystkim stwarzałem sobie rzeczywistość może jakoś tam alternatywną i żeglowałem po morzach z Jerzym Pertkiem.
Dodatkowo jeszcze chciałem.
Ale pytasz mnie o literaturę, no, nie? Więc tak, to są rzeczy pierwsze, które mi przychodzą do głowy, jeśli chodzi o właśnie te rzeczy, które się powtarzają i u moich dzieci. A tego Pertka teraz właśnie wróciłem do niego, kupiłem gdzieś na Allegro za jakieś psie pieniądze, pełną dyskografię, że tak powiem. Uzupełniłem luki, bo coś tam z dzieciństwa mi przetrwała, jakaś jedna książka. I akurat natknąłem się na wystawę taką małą, wiesz, kilka takich plansz, życiorys Jerzego Pertka. Okazało się, że to w ogóle pisarz z Poznania i ciekawe to wszystko. No.
Dodatkowo jeszcze chciałeś być jak Jordan. Wiem, że dzisiaj masz popsuty prawy nadgarstek, ale wtedy byłeś dobry?
Tak, dobrze grałem w kosza.
I to też był taki istotny element tego twojego życia, no bo jednak tak, o książkach opowiadasz z takim dużym natchnieniem i widać, że po prostu to żyje w tobie nadal.
Tak. Był taki okres w życiu, że po prostu cały czas spędzałem na boisku do koszykówki. No.
I wtedy nie czytałeś książek.
Byłoby to trudne, chociaż teraz jest taki nowy program w ogóle rozwijania umiejętności, na przykład Marines to stosują. Mhm. To bardzo dobrze robi, żeby robić jednocześnie aktywność fizyczną jakąś, nie wiem, na jakieś bieżni, czy jakieś obciążenia robić i rozwiązywać łamigłówki różne, ćwiczyć mózg, uczyć się języka i tak dalej. Więc gdybym grał i czytał, byłoby to super. Teraz już to można robić, bo są na przykład audiobooki, nie? Pewnie możesz sobie grać i nie próbowałem nigdy, ale może to jest jakiś kierunek.
Ale wiesz, myśli uciekają, bo wtedy musisz zastanowić się nad tym równocześnie, powiedzmy, gdzie podać, co zrobić, jak rzucić, tak. A z drugiej strony masz książkę w głowie i teraz pytanie, czy żeby
ja być lepszym, nie dał rady.
No właśnie, możesz odepchnąć tym to, co leci w słuchawkach, a po prostu robić to, co musisz do zrobić.
Ja z moim absolutnym brakiem podzielności uwagi pewnie nie dałbym rady. Natomiast no, uprawiając sport jakikolwiek, piękne jest w tym to, że właśnie jesteś tylko tym, troszkę mówimy, że się wyłączasz wtedy, że jest to jakiś rodzaj medytacji po prostu, nie? Że dzięki temu, że spędzasz ten czas naprawdę ze swoim ciałem i tak dalej, tu i teraz, potrafisz się w ten sposób zregenerować, wyciszyć i tak dalej. To jest piękne w każdej aktywności fizycznej, prawda?
A jeżeli ty jesteś takim gościem, który dość głęboko nurkuje po wiedzę, to czytałeś o kontakcie z ciałem?
O kontakcie z ciałem? Mm-hmm. To znaczy,
że głowa po prostu ma, że ciało jest tak samo myślące jak mózg.
No, jest wiele teorii na ten temat. No właśnie. No, teraz jest bardzo taka modna, popularna ta teoria drugiego mózgu i tych wszystkich organizmów, które nas zasiedlają w jelitach, nie? Które bardzo nami powodują również, mają wpływ na nasze emocje, na nasze humory. Ta wiedza się bardzo rozwija, jest dynamiczna. Też taki był okres rozwoju wiedzy o powięziach w ciele, nie? Że to był taki zaniedbany element, oprócz tego się uczymy, że jest układ tam mięśniowy, układ kostny, do tego są chrzęści, to wszystko jeszcze na powięziach, cała osteopatia z tego wyszła, nowe sposoby jakieś tam rehabilitacji i tak dalej, gdzieś tam się zmagawszy ze swoimi niedomaganiami, właśnie motoryki, się tym też zacząłem interesować. I teraz nowym takim kierunkiem rozwoju bardzo są te organizmy zasiedlające, nie? Bo tam, zobacz, ja się uczyłem w szkole jeszcze, że robię tak? I trawię. I to w zasadzie koniec tematu. A to jest na tyle skomplikowana rzecz, na etapie gryzienia już, jak ważne jest, żeby jeść jedząc, skupić się na tym, że tylko jesz, nie robić nic tam innego, nie? Babcia mówiła, nie czytaj przy jedzeniu i miała rację, bo teraz jesz, nie? Tylko jesz. Można, nie wiem, rozmawiać, spędzać czas wspólnie przy stole. Dla mnie to jest bardzo ważne. Element dnia, kiedy jemy wspólny posiłek, bo kiedyś nam pewnie tylko to zostanie. Ale kiedy już dostarczasz jakieś tam enzymy poprzez ślinę, jak odpowiednio długo gryziesz, formujesz kęs, to przelatuje przez ten twój przełyk do żołądka, w którym nosisz w sobie kwas w ogóle, nie? Co jest już dosyć karkołomnym zadaniem ewolucyjnie, wyprodukować coś, co nosisz w sobie woreczek z kwasem, żeby wstępnie pozabijać to, co złe. Potem to przepuszczasz odźwiernikiem do dwunastnicy po kawałku, gdzie już masz środowisko bardziej zasadowe, na odkrętkę, kawałek dalej tylko. Potem przechodzi to przez długi układ jelit, które są zamieszkiwane przez różne drobne ustroje, często ze sobą konkurujące, ale zasiedlające inne zakręty w ogóle tego wszystkiego. Możesz to wszystko niestety zabić łatwo jednym antybiotykiem i to może oznaczać dla ciebie długi powrót do zdrowia na przykład. Zasysasz to już z pierwszym haustem mleka, już tam zasiedlenie następuje pierwsze, nie? Dzieci mają takie biegunki silne na początku, bo tam się dopiero zasiedlają. Przedtem to, wiesz, nie było nieużywane, tak powiem, nie? I to jest dopiero zasiedlane i to jest bardzo ciekawa wiedza. Także ciało w ogóle to jest coś, niesamowitego, nie?
Może jesteśmy robotami, nawet sami o tym nie wiemy. Ale jeszcze bo trochę zaczęliśmy tą rozmowę od taty, ale twoja mama była plastyczką, zaszczepiła ci fascynację obrazami, no bo nawet jak wspominasz ten pierwszy wyjazd, kiedy miałeś tam 17-18 lat, no wtedy też był taki okres chyba, który zaczynałeś, okres buntu i to dość wyraźny. I mówisz, że twoja mama cię tym wyjazdem uwrażliwiła, a sama ona była wrażliwym człowiekiem?
Tak, bardzo. Moja mama była bardzo wrażliwym człowiekiem, bardzo pięknym człowiekiem była moja mama i mimo tego, że byłem, wiesz, jakimś nastolatkiem, gburem, miała jeszcze w sobie na tyle siły, bo ja byłem późnym, trzecim dzieckiem, miała jeszcze w sobie na tyle siły, żeby mnie tam dźgnąć i w tą stronę popchnąć, mimo że niby mnie to wszystko nie obchodziło. Dlatego tak ważne jest, żeby jednak nie zniechęcać się jako rodzic, bo to też jest niełatwe. Już też mam nastoletnie dzieci powoli, to czasem na pozór jest orka na ugorze i syzyfowa praca i niby to nikogo nie obchodzi, ale jednak to jest ważne, żeby to robić i żeby jak najwięcej tych rzeczy zaszczepiać, no, poszerzać perspektywy. Moja mama była pracowitą kobietą, która musiała walczyć w tamtych czasach o chleb po prostu, bo to też po pierwsze kobiety nie miały łatwo, po drugie twórca miał bardzo trudno. W ogóle, wiesz, projektowała jakieś formy przemysłowe, lampy, takie rzeczy, nic z tego tak naprawdę później nie mając, bo to były zupełnie inne czasy. Zawsze coś rysowała, zawsze coś malowała, zawsze sobie gdzieś coś tam tworzyła. Nigdy tak, teraz to rozumiem dopiero, nigdy tak naprawdę nie miała czasu na to. Tak jak wielu z nas, nie mamy czasu na to, co tak naprawdę nas jara, na swoją twórczość, bo to nikogo nie obchodzi, bo to jest tylko nasze. Bo trzeba biec, zarabiać na chleb i pędzić. Ale tak, zawsze ten zapach farb, gumek, wiesz, jakichś takich utensyliów plastycznych mam do dzisiaj w głowie. W ogóle dzieciństwo jest takim światem zapachów trochę, nie?
No tak, tak, tak.
Także tak i też no, uwrażliwiła mnie jakoś, zabierając mnie to, tak już o tym mówiłem wielokrotnie, jeden z pierwszych wyjazdów za granicę, bo potem po czasach przełomu, po 89, moja mama po prostu zakasała rękawy i zdobywała chleb, nie? W pocie czoła. Jakoś potrafiła się odnajdywać w rzeczywistości. Komputer, zaraz się interesowała tym, że trzeba się tego nauczyć i tak dalej, co nie jest takie oczywiste już w pewnym wieku. I zabrała mnie, to jeden z pierwszych wyjazdów, zabrała mnie, przeciągnęła mnie po Luwrze. Dla mnie to jakieś traumatyczne było zupełnie, ale właśnie dzięki temu dzisiaj może jestem o oczko do przodu, nie?
No zdecydowanie.
Ja w odwecie ją zabrałem do Muzeum Historii Naturalnej.
A mama musiała
skamieniałości podziwiać, amonity godzinami.
A musiała wylać dużo łez, kiedy dorastałeś?
Tak, zdarzało się oczywiście. Nie byłem łatwym przypadkiem i czasy były, tak jak mówię, trudne. Tak.
No ale wiesz, że dorastałeś tak na początku, powiedzmy, XXI wieku, tak? Ta dorosłość to była końcówka, ta pełnoletność, końcówka
tak,
lat 90.
A poza tym wybrałem jakiś kilot w życiu, wiesz, stawiając na jedną kartę, jak się okazuje, wiele rzeczy. Gdzieś miałem taki swój lot, w który nikt nie wierzył, bo takiego czegoś nie było, takiego czegoś nikt nie widział.
No, jesteś pierwszym pokoleniem hip-hopowców.
To nie było, nie wiadomo, co to było. Ja rozumiem lęki mojej mamy, bo nie wiadomo było, co ten chłopak odpierdala, nie? Tak naprawdę. No bo nie było czegoś takiego, jak cała ta rzeczywistość, którą dzisiaj możesz obserwować, nie? Koncerty, jakieś środowisko, jakieś zwyczajnie, no rzecz ujmując, pieniądz, który się za tym kryje wszystkim. Tego kompletnie nie było, nie? Było po prostu znikanie i rapowanie i obracanie się w dziwnych towarzystwach wiecznie, nie? Niekoniecznie jakichś takich. Moja mama nie tak sobie chyba wyobrażała. No, jak każda matka chciała dla mnie jak najlepiej i to wzbudzało w niej na pewno jakiś lęk, ale też otwarta była i potrafiła akceptować różne rzeczy. Później wybrałem, nic dla mnie nie wybierała. O, tak ci powiem. Nie?
A kiedy pierwszy raz usłyszałeś od rodziców, że są z ciebie dumni? Wiadomo, że to nie musi
być. Mamusia mi to mówiła częstokroć z błahych powodów.
Okej.
Okay. Z błahych powodów, więc to jest ważne właśnie.
No właśnie, to jest bardzo, bardzo istotne, żeby...
A ja miałem taki koleżeński, fajny już później kontakt z moją mamą, jak już wiesz, też troszeczkę wyszedłem na ludzi, że tak powiem, nie? co długo trwało u mnie bardzo i wcale nie jest takie oczywiste, że tutaj sobie siedzę, to miałem to z nią koleżeński, zawsze to czułem jakoś, nie? Chociaż też, no, tak jak mówię, wiesz, pokolenie mojego ojca, to nie są takie relacje podręcznikowe wszystko i powiedzieć komuś, że się jest jego dumnym w tamtych czasach, nie przechodziło łatwo nikomu przez usta i trzeba brać pod uwagę ten kontekst historyczny, jeżeli chcesz sobie z tym poradzić i nie robić sobie samemu kuku i nie przenosić tego kuku na następne pokolenia. Chyba jakaś ewolucja jest jednak w wychowaniu dzieci i w relacjach takich rodzinnych. Mam nadzieję, że tak jest.
No jest, jest. Nawet jak był u mnie Oliwier Janiak, ja lubię ten przykład cytować dość regularnie. On mówił o tym, że kiedyś nie mówiło się kocham cię, ale dawało się jeść. Dawało się ciepłą kurtkę na zimę, że to były takie komunikaty, że przecież dbamy o ciebie i to tym samym były te słowa. Też masz dwóch starszych braci, no dużo starszych, już sam wspomniałeś, Konstantego i Michała, którzy są od ciebie starsi o 10 i o 12 lat. Ty przez to, że oni byli tyle starsi, to ty byłeś trochę wychowany jak jedynak?
Może nie jak jedynak, ale miałem tych dwóch braci takich troszkę już dla mnie dorosłych, nie? Panów takich, nie? To ci moi bracia byli po prostu znacznie ode mnie starsi. Miałem z nimi dobre relacje, ale nie były to takie relacje dziecięce.
No ciężko, żeby były. No.
Ciężko, żeby były. Fajnie było mieć zawsze dwóch starszych braci na podwórku. Jednak każdy miał to z tyłu głowy, bo to...
Protekcja.
Tak. Także to się mogło przydawać gdzieś. Natomiast bardziej chyba przesunięci byli w tym spektrum takich mężczyzn w stadzie, nie? Po prostu u mnie. Którzy gdzieś też na pewno zaszczepili mi różne rzeczy w podświadomy sposób drogi. To były też lata, powiedzmy, 80. Moi bracia byli bardzo zaangażowani w walkę z komuną. Młodszy Konstanty z KOS, Szkolne Koła Oporu Społecznego. Michał starszy natomiast NZS, Niezależne Zrzeszenie Studentów. No i wiesz, no i demonstracje, jakieś akcje ulotkowe, pałowania, rewizje w domu, ubecja przychodząca, wiesz, jakieś takie zadymy różnego rodzaju. Dla mnie to był taki oni posiniaczeni, ale jacyś tacy z błyszczącymi oczami, bo to też przygoda była jakaś. Straumatyzowało ich to na pewno też. To już musieli sami poopowiadać, ale było to też, wiesz, dla mnie to było takie rodzaj takiej męskiej przygody, dumy, tego co oni robią, że robią dobrze, że. Także to było jakieś takie wszczepianie takiego role model, nie?
A byli dla ciebie trochę takim drogowskazem? Jak dla młodego chłopaka?
W tym sensie, w którym powiedziałem, chyba tak. Mój najstarszy brat na przykład, Michał, on zawsze wydawał mi się osobą mądrą.
Dalej tak myślisz?
Nadal tak uważam, bo jest takim umysłem bardziej ścisłym, poukładanym. Konstanty bardziej szalonym. Natomiast no, ten pakiet braci był takim bardzo ważnym elementem rzeczywistości porządkującej. Ci bracia gdzieś potem poznikali, to też wszystko, ta rodzina się rozpadła. Ale no, ten pierwszy wszczep był bardzo ważny. Jak tak jesteśmy przy rodzinie, to jeszcze tylko mogę powiedzieć, że bardzo ważną postacią w moim wychowaniu w ogóle była moja babcia. Mama mojej mamy. Dużą robotę wychowawczą w ogóle to było to dwa pokolenia cyknięcie, nie? Babcia mnie bardzo ustawiła w życiu.
A rozpieszczała?
Nie, była babcia to był po prostu Budda chodzący, nie? I naprawdę ustawiła mnie, bardzo mi się to przydało w życiu późniejszym i mimo, że nie ma już jej długo między nami, to jest to dla mnie wciąż odczuwam ten wpływ.
A to była taka osoba, która kibicowała tobie mimo wszystko tego, że robiłeś tą muzykę i powiedzmy, że to wydawało się dziwne w domu.
Moja babcia imała się w życiu różnych zajęć. Historia mojej rodziny jest jakaś w ogóle tajemnicza, zagmatwana. Odkrywam różne rzeczy teraz takie w ogóle, że bania mała. Kiedyś do tego wszystkiego dojdę, ale imała się różnych zajęć w życiu. Była taka obrotna, dzielna jakoś, bardzo związana z moją mamą też, bo to wiesz, jeszcze okupacja i to wszystko. i cała ta szalona historia przewalająca się nad głowami ludzkimi. I moja babcia, po prostu wiesz, to była taka pragmatyczna, filozoficznie prosta, karmiła mnie, spędzała ze mną dużo czasu, wiesz, odbierała, ona w zasadzie, wiesz, rodziców gdzieś tam ciągle nie było tak naprawdę i ja spędzałem czas z babcią, nie? Więc wypełniała mi bardzo to moje dzieciństwo. I jak już potem byłem starszy, chciałem sobie kupić zegarek. Już był, wiesz, rap trochę tego. I znalazłem jakiś zegarek Timexa gdzieś tam na Wildzie u kogoś i kosztował chyba z 200 zł, a ja po zrobieniu 60 kiepskich interesów miałem 60 zł i pamiętam, i to był dla mnie taki szok, bo nie było takiej kultury jakiegoś dawania prezentów, czy w ogóle kieszonkowego, to w ogóle dla mnie nie istniało, coś takiego, to były inne czasy zupełnie. I pamiętam, nagle babcia przychodzi i mi dokłada do tego zegarka, w ogóle tak bez słowa, i mówi, idź, kup sobie. I do dzisiaj mam w szufladzie ten zegarek, porypany, niedziałający, porysowany cały, naprawię sobie go kiedyś. Przypomina mi to po prostu takie, no to było fajne. Babcia wielką fanką Ojca Chrzestnego była. Wielką fanką. Ona miała dzwonek, mieszkała na Wildzie i miała dzwonek z melodią z Ojca Chrzestnego i wtedy w ogóle dzwonek z melodią to był hit. Nie? To, wiesz, to były czasy takich hitów. Kurczę, jak się dowiedziałem, że babcia sobie zamontowała dzwonek z Ojcem Chrzestnym, to po prostu tam jeździłem do niej dzwonić, nie? Także te skojarzenia, wiesz, ten dzwonek, za dzwonkiem zaraz piec węglowy, to noszenie węgla ciągłe, wspólny zardzewiały kibel na półpiętrze dla wszystkich mieszkańców. Rzecz normalna niegdyś, dziś już coraz rzadsza, chwała Bogu. Także świat mojej babci wciąż we mnie jakoś tam bije, no.
I oby bił zawsze, bo jak o niej mówisz, to bardzo szeroko się uśmiechasz. A dlaczego tak chciałeś zostać dziennikarzem? Dlaczego dziennikarze ci imponowali?
Dlaczego? Bo mi się wydawało, że ci faceci gdzieś tam jeżdżący, reporterzy wojenni, jakiś taki, czułem w tym smak jakiejś takiej, wiesz, przygody, nie? Jakiejś takiej niebywałej konkwisty świata gdzieś tam na krańcach, narażania się na różne niebezpieczeństwa w imię idei, jakieś takie, wiesz, tam młodzieńcze ideały. To jest na pewno jeden powód, że drugi to te krawaty takie szerokie mi się podobały zawsze. Trzeci powód to, że nie za bardzo wiedziałem, co ze sobą zrobić. A wybór studiów po liceum, ja chodziłem w ogóle do liceum, 21 liceum w Poznaniu. Nie wiem, może teraz to jest porządna szkoła, nie? Być może tak jest. Jak ja chodziłem, to była budowlanka, zespół szkół bo to w ogóle było tak. Jak ja skończyłem podstawówkę, my żyjemy w kraju ciągle zmieniających się, tu jest woda jeszcze?
Tak, tak, jest.
Ciągle zmieniających się przepisów, nie? Tak, to tak. Nawet teraz, jak mamy demokrację, co prawda pisowską od jakiegoś czasu, ale jeszcze wciąż mamy demokrację, to te przepisy się ciągle, nic nie jest pewne, nie? Tutaj nic nie jest pewne. Mamy poryte berety, nie? Holender to sobie idzie, wiesz, spaceruje i gwizdze, nie? Bo u niego wszystko wiadomo. Tata kupił ten dom 650 lat temu, tutaj mieszkał pradziad kogoś tam, sąsiada, trzy domy dalej, to wszystko tam wiadomo, nie? U nas nic nie wiadomo. Zmierzam do tego, że jak ja skończyłem 8 klasę szkoły podstawowej, to wyjechałem oczywiście do Zakopanego. A się okazało, że kto pierwszy, ten lepszy do liceum, bo się właśnie coś zmieniło. Ja wróciłem sobie z wywczasu i nigdzie nie ma żadnych miejsc w niczym, nie? I dostałem przydział do jakiejś miejscowości w Wielkopolsce. Jak ja to usłyszałem, to stwierdziłem, że pierdol, ja nie idę do liceum, nie? No ja mam jeździć pociągiem do jakiejś wsi, że to jest paranoja, nie? Gdzieś tam ktoś kogoś znał, to oczywiście wszystko trzeba załatwić po układzie, ktoś, kogoś, gdzieś, jakieś 2 tygodnie nerwowy i dostałem jakieś wyszarpane miejsce w jakiejś obskurnej budowlance w centrum miasta, nie? Poszedłem tam, fala jeszcze w ogóle, wiesz, jakieś walki, skini, a ja raper w ogóle, wiesz, wyszczelony ptak niebieski, no i co, no walka o swoje była, nie? Cały czas, no nie mogłeś odsłonić się w ogóle. Czegoś musiałem bić z kimś, No było to takie, kurde, jak z jakiegoś filmu, nie? Dla mnie.
Eminem.
Patrzę na to z perspektywy czasu, że takie doświadczenia są wzmacniające i dobre dla młodego chłopaka, bo gdzieś tam walka o swoje zawsze pozostawia pozytywne również ślady. Mhm. Ale liceum numer 21, to... A czekaj, bo o co ty mnie pytałeś, bo ja tutaj...
Dlaczego chciałeś zostać dziennikarzem?
I w tymże liceum, no jakoś nie bardzo mi się to składało w jakieś przyjemne spędzanie czasu i edukację i tak dalej, więc mnie głównie tam nie było. A jak już byłem, no to miałem kiepskie oceny, kiepsko się uczyłem. To była taka walka trochę z systemem. Ja fan historii naprawdę, ja byłem pasjonatem historii Polski.
I... Konrad Piasecki jest po historii.
Tak? Pasjonatem historii Polski, pasjonatem stosunków międzynarodowych, wszystko mnie to zawsze bardzo jarało, a miałem, wiesz, tam namierny ledwo wychodziłem z historii, nie?
Wow, to ciekawe.
Tak samo z fizyki, co było dla mnie rujnujące. Pamiętam, pierwsza klasa, mówię, fizyka teraz będzie w liceum, to jest, wiesz, tam jest sala w ogóle, jest pani, jest wszystko ten. Poszedłem coś tam, akurat się jarałem rozszerzającym się wszechświatem i czy on się zacznie kurczyć znowu, i to było wtedy takie dla mnie bardzo ważne. I chciałem w ogóle się podzielić, bo na początku takie wydawało mi się, że w liceum można pracować, można, wiesz, że to teraz już będzie fajnie, nie? Po tej podstawówce, gdzie głównie była walka, kurwa, wiesz, nie? Wiecznie naganne i jakieś groźby, zmiany klasy, szkoły i tak dalej, to mi się wydawało, że teraz w liceum będzie fajnie. I idę do tej pani od fizyki, że tu te, nawet zrobiłem, wiesz, takie plansze, że tu o tym poopowiadać i co pani na to w ogóle. A ona na mnie patrzy. Górny, kto ma na to czas? I wiesz, i taka woń wody mnie uderza od razu, nie? No bo pani popijała, było walone, no. Też może miała swoje powody ku temu. Także dosyć szybko się okazało, że jednak wracam do ławki defenderów. Do ostatniej i w niej też tak bywam. Dużo chodziłem na wagary i spędzałem bardziej czas w ruinach starego browaru. Teraz to jest zajebiste centrum handlowe, ale kiedyś tam były naprawdę ruiny browaru i ja bardzo dobrze te ruiny znałem, nie? Spędzałem w nich dużo czasu, ale też właśnie tam albo jakiś kumpel ze mną poszedł, albo spotykałem tam kogoś z miasta, albo czytałem. Tak spędzałem czas i też się edukowałem na swój sposób.
Ironia losu, chodziłem na wagary i czytałem książki.
No proszę.
A dlaczego politologia?
No i właśnie do tego zmierzam, nie? I potem po tym doświadczeniu w sumie takiego zupełnie niekompatybilny byłem z systemem nauki. Nie? Jakoś się tam uczyłem na swoją własną rękę różnych rzeczy. Wiele rzeczy mnie zawsze fascynowało i przeskakiwałem z tych fascynacji ciągle na jakieś inne. I wydawało mi się, że dziennikarstwo to będzie, że psychologia, filozofia albo dziennikarstwo, bo to jest takie ogólne. Ja nie wiem, co ja chcę w życiu robić. Nigdy tego nie wiedziałem w ogóle, co to znaczy w ogóle. Wiesz, ludzie mieli plan, że ja będę mieć tu, będę chodzić, będę prawnikiem, będę lekarzem, będę mieć firmę. Bo ja w ogóle nigdy nie wiedziałem, co ja chcę ze sobą począć, nie? Wiedziałem, że coś trzeba, ale ogólnie to bardziej lubiłem siedzieć na balkonie, pić herbatę i tak wujek Samozło kiedyś powiedział, jak z nim gadałem, że on lubi sobie zaparzyć herbaty, siedzieć na balkonie i patrzeć na świat, nie? Ja też to lubię i bardziej mnie to interesowało. Więc wiedziałem, że zostanę dziennikarzem, bo to jest takie ogólne. Ale że na psychologię i te wszystkie rzeczy, wtedy to były oblegane kierunki, to też nie było łatwo, a ja postudiowałem w sumie chwilę też. No i potem mnie porwał rap już, nie? Trasa koncertowa.
No tak, no bo zaczynałeś się rapować w ósmej klasie podstawówki i potem te liceum...
Po ósmej klasie podstawówki zacząłem rapować. Znaczy przyszedł do mnie rap w ósmej klasie podstawówki, pierwsze kasety się pojawiły gdzieś i ta muzyka, fascynacja tym wszystkim, a potem dosyć szybko zaczęliśmy coś tam bajdurzyć do mikrofonu, dużo przeklinając. I to było pomiędzy podstawówką a liceum. Pamiętam te wakacje, spędzałem je całe... gdzieś tam na osiedlu i było dużo czasu, to się wszystko, czas się ślama zażył, było go dużo, można było słuchać muzyki, można było próbować już coś tam rapować.
Masz niektórych dziennikarzy, którym ufasz. Kto to jest?
Wiesz co, powiem ci może tytułami, okej? Bo łatwiej mi będzie chyba wymienić redakcje, które skupiają dobrych dziennikarzy. Wiem, że mówiąc w ten sposób pominę wielu niezależnych, ale trudno, nie? Nie po to tu przyszedłem, żeby zgrywać omnibusa. Czytam przede wszystkim sobotnią Gazetę Wyborczą oraz Plus i Minus Rzeczpospolitej, bo wydają mi się te gazety ciekawe. Poza tym w przypadku wyborczej oni mają taki alians z różnymi tytułami europejskimi, światowymi, więc jest też taka sekcja, kiedyś też, gdzie możesz dowiedzieć się więcej, jakby możesz sobie to spektrum poszerzyć. Mhm. Kiedyś też lubiłem duży format, magazyn reporterów, ale stał się zbyt krwawy jak dla mojej standardy, więc już go nie czytam. Chociaż Orliński tam pisze, a bardzo go lubię, bo to też fascynat Lema i tak dalej, ale kiedyś jak Szczygieł też to prowadził, jest tam wiele fajnych nazwisk związanych z tym. Te dwie z tygodników, no to czytam Politykę i Tygodnik Powszechny, chociaż nie robię tego tydzień w tydzień, ale dla mnie to jest taki rytualizm, kawka, gazetka, wiesz, ja to lubię, nie? Mhm. Lubię sobie usiąść, zasiąść. Gdyby jeszcze kawiarnia była, to bym pewnie w kawiarni czas spędzał, ale u mnie to tylko ławka w lesie, co najwyżej jest. Na pewno te rzeczy, a oprócz tego kupuję sobie jeszcze Świat Nauki.
Ale mówisz, że czytasz od lewej do prawej. A co twoim zdaniem jest najbardziej po prawej z tego,
znaczy, te dwa tytuły, które wymieniłem na początku, są po lewej i po prawej, ale tylko tak trochę. Nie? No ja tam dalej nie sięgam, bo mnie to nie obchodzi. Jakby nie jest mi potrzebna taka skrajność. To ja od tej lewej do tej lewej. Od tej centro lewej do tej centro prawej. Okay? Bo to, że ktoś wylewa jad i bajdurzy, to nie jest mi potrzebne, wiesz, do mojej analizy rzeczywistości. Czasem schwycę do ręki jakieś gazety tego typu, no to...
No dla mnie to jest bardzo interesujące zjawisko, bo wydaje mi się, że najbardziej skrajni jesteśmy wtedy, kiedy jesteśmy nastolatkami. I to jest dla mnie fascynujące, że ludzie po 50 są tak skrajni jak nastolatek. Taki przeciętny nastolatek jest zero-jedynkowy, widzi albo czarne, albo białe i nie ma nic innego. Nie? To jest dla mnie takie bardzo interesujące i to gdzieś wchodzenie.
No, wynika to z jakichś tam po prostu deficytów duchowych, emocjonalnych, psychologicznych, intelektualnych, bla, bla, bla i tak dalej. Nie? Wynika to, jeżeli mamy szukać źródeł tego stanu rzeczy. Ja tu jechałem dzisiaj nie do ciebie, tylko na poprzednie spotkanie, jechałem taksówką. Z bardzo miłą panią, która wiedziała, jak to w ogóle taksówkarze, wszystko o tym, co Biden, gdzie był, o której, nie miałem czasu tutaj, wiesz, śledzić tej wizyty, więc mi wszystko zrelacjonowała pani taksówkarz, czy jak to się mówi teraz, pani taksówkarka, chociaż chyba taksówkarz lepiej brzmi, jednak pani taksówkarz, nie wiem. W każdym razie...
Taksówkarka, teraz do mnie to moja głowa to przepracowała.
Niektóre rzeczy kiepsko brzmią, no, takie tak. Unowocześnione, ale no, różnie bywa. W każdym razie pani była nauczycielką, nie? Jeździ na taksówce, mówi, że ma rodzinę na utrzymaniu, bo tam zaczęliśmy rozmawiać, jak to w taksówce. Dlatego dobrze jest jeździć taksówkami, a nie Uberami, bo w Uberze zdarza się to znacznie rzadziej.
W Uberze nawet masz wyłączyć sobie to, możesz poprosić o to, żeby ktoś się cię nie odzywał.
A ja lubię, szczególnie oldschoolowych taksówkarzy, ja lubię sobie pobajerzyć, bo to jest fajny element rzeczywistości. Ja lubię pójść na targ, kupić sobie jabłka, wiesz, lubię gazetę, kawę, mam swoje przyzwyczajenia, lubię bajerzyć z taksówkarzem, zawsze tak było, nie? I pani taksówkarz właśnie jako nauczycielka, bardzo rozżalona sytuacją, jak oczernieni zostali dwukrotne, bo były takie dwa przewroty tam w edukacji. Jak był strajk nauczycieli, tak? Społeczeństwo nie bardzo ich poparło, to wszystko nie poszło po ich myśli. Sprowadza się do tego, że no też rozżalona ma swoje racje, że wszystko się to sypie, że to jest coraz niższej jakości edukacja, że za mało zarabiają nauczyciele i tak dalej, i tak dalej. No i powiedziała właśnie, że przyczyną obecnego stanu rzeczy politycznie i tej degrengolady, w której żyjemy i tego, że no to wciąż ten statek płynie siłą inercji, ale naprawdę za chwilę się może zatrzymać i wywrócić na burtę. Rządzą debile, jest rozkradanie na potęgę w tej chwili i tak dalej, no ale przyczyną tego stanu rzeczy jest to, że ktoś ich wybrał, poszedł do wyborów i na nich zagłosował i powiedział, tak, podoba mi się ten cwaniak, on potrafi kraść, ja bym chciał, żeby on rządził moim krajem i zarządzał, bo taki samiec, który potrafi kraść, to świetnie się nadaje na mojego tatę. I z czegoś to wynika, nie? Wynika to z tego też, tak ta pani stwierdziła, że no, nie nauczono ich, nas, społeczeństwa. Pan płaci, pani płaci, nas ludzi, za to tego, że, żeby analizować rzeczywistość. Nie mamy tych narzędzi, nie uczymy się tego w szkole, a powinniśmy.
Ale też jesteśmy bardzo młodym społeczeństwem, jeżeli spojrzysz na tą sytuację, która obecnie się dzieje, wydaje mi się, że to jest na tej zasadzie po prostu, że musisz zapłacić frycowe. Jak podpisujesz pierwszy kontrakt to jest z wydawcą,
tak myślisz, to zazwyczaj też mi się wydaje, że już frycowe zapłaciliśmy. To znaczy ja byłem zrozpaczony, jak wygrał Kwaśniewski, nie? Jak Kwaśniewski pokonał Wałęsę, to był dla mnie koniec świata. Bo jak to? Komuniści wracają do władzy, nie? Jak to jest możliwe w ogóle? I to mi się wydawało frycowym. Dodam, że wydaje mi się, że był niezłym prezydentem Kwaśniewski później, no ale dla mnie w tamtym moim stanie umysłu to było po prostu nie do pomyślenia, że coś takiego może się wydarzyć, że ci Polacy, jak oni mogli, nie?
No nie, tutaj jest obudowane nazwisko.
I to było to frycowe i wiadomo, wszędzie w każdym, nawet najpiękniejszym kraju politycy kradną trochę. No ale tutaj no, zajmują się głównie tym, nie? Że siedmiocyfrowe kwoty w błysku fleszy, nie mamy pańskiego płaszcza i koniec, nie? To jest tak rujnujące dla mnie jako podatnika. Ciężko żyć w takim kraju, naprawdę, nie?
Niewątpliwie.
Panie żurnalisto, naprawdę. I chodzi o to, że może edukacja, no.
Tylko zobacz, z tej perspektywy, jak możesz... Ale to jest w ogóle pojebane. Uczyć, bo to się nie ma sensu dla nich. Rozumiesz? Że przecież to nie ma sensu. No bo dlaczego?
Bo oni potrzebują głupich. Tak, oni potrzebują głupich. A dla mnie jest pojebane, że raper taki, jakiś tam, wiesz, potwór z bagien, broni dziennikarzy, tych nauczycieli, z którymi mu nigdy nie było po drodze. Nie? Ja prowadziłem walkę swoją. Mm-hmm. Ja na przykład sędziów, nie muszę zabierać głos w obronie raper. W obronie sędziów, stary. Przecież to jest paranoja. Żeby TVN uchodziło za jakichś obrońców demokracji, to jest paranoja, wiesz co chodzi. Mm-hmm. To jest wszystko postawione na głowie, nie? Mm-hmm.
Ale to są nasze wybory, tak na koniec.
To jest taki rysownik, pan Parandowski, nie Parandowski, Boże. No ten, antresolka, profesorka, nerwosolka.
Nie pomogę ci, znam tylko Andrzeja Mleczko, Andrzeja rysuje.
No to nasi nieocenieni widzowie na pewno zaraz napiszą, o kogo mi. O Baranowski, no. Mm-hmm. Baranowski. Nawet taki fajny wstrzyk, dygresja, chłopaki z JWP na ciuchach jakiś tam deal z nim zrobili. Tak? Robili koszulki z postaciami. Ja uwielbiam te komiksy, to są świetnie narysowane, świetny humor. W ogóle jestem fanem tych różnych rysowanych historii. I tam była taka jaskinia, chyba w antresolce profesorka, albo w podróż smokiem, diplodokiem to było, że jesteśmy w jaskini, w której wszystko jest odwrotnie. No i tam wynikające z tego, i mi się wydaje, że on świetnie potrafił, rysownicy w ogóle potrafią to robić, nie wiem, taki Mleczko potrafi, wiesz, kilkoma kreskami streścić sytuację w mózgu połowy Polski.
Tak, świetne jest.
My wciąż żyjemy w jaskini, w której wszystko jest odwrotnie. Nie?
Mm-hmm. Tak, to prawda. Kiedyś, ja zresztą mam książkę Andrzeja o tym, jak pokazał zdjęcie w zoo i że po prostu tam robią zdjęcia i przekazał tą treść do tego, że my jesteśmy właśnie tymi na Instagramie, w mediach społecznościowych, właśnie jesteśmy tymi zwierzętami. To kilkoma prostymi kreskami po prostu określił XXI wiek. A uważasz, że młode pokolenie polityków, które przyjdzie, ma zdecydowanie szansę zmienić to, o czym dzisiaj rozmawiamy?
Polityka nie przyciąga w tej chwili takich postaci jakichś specjalnie światłych, z wyjątkami oczywiście. Mm-hmm. Bardzo premiuje cwaniactwo. Jak ja byłem, może najpierw zacznę od tego, jak ja byłem na studiach, to u mnie na uczelni była młodzieżówka SLD. Nie? Mm-hmm. I wydawało mi się wtedy, że do tej młodzieżówki to tacy idą, wiesz, no bo tak polityka taka trochę jest, nie? Gdzieś tam na tym początkowym etapie karierowicze, wspinacze się, załatwiacze, ślizgacze i wszyscy inni acze. Teraz to bardziej pieniacze chyba. Mhm. I nie miałem pojęcia, że to może się posunąć aż do takich granic, jak teraz to wygląda, nie? Z drugiej strony, nie wiem, są tacy ludzie, jak na przykład mój najstarszy brat, który jest członkiem Platformy Obywatelskiej na takim absolutnie podstawowym, osiedlowym, okręgowym. Mm-hmm. Oni się tam spotykają raz na miesiąc, coś tam uchwalą. Dla mnie to jest fascynujące, bo tak powinna wyglądać polityka partyjna chyba, nie? Że to jest jednak jakieś takie rozparcelowane W ogóle chyba ten kraj powinien być bardziej rozparcelowany. Więcej rzeczy powinno się odbywać na poziomie samorządów, miast, lokalnych społeczności i tak dalej. Nie? Ta Warszawa zsąca wszystko, jest takim sobie pomysłem. Nie?
No tak, to też się teraz zmieniło.
No, bardzo się
teraz zcentralizowało
bardzo
się to bardzo
się to
mocno.
Zmieniło, no. I to jest niedobre, no bo zwyczajnie ktoś, kto tu nie jest, to nie ma pojęcia, co się tutaj dzieje, prawda?
Mhm. Ja się zastanawiam się, jakby wyglądały też media, gdyby to było rozparcelowane na różne małe, powiedzmy na województwa, żeby już to jakoś tak było trochę nazwane, to masz 16 miejsc, które musisz nadzorować w jakimkolwiek stopniu, tak. A pomyśl sobie teraz media, to jest dużo większa robota, bo te siedmiocyfrowe cyfry, o których powiedziałeś, są na razie w jednym miejscu, gdzie to dość łatwo jest ogarnąć, a teraz masz 16 miejsc, gdzie musisz naprawdę patrzeć na ręce.
No ale telewizja lokalna, popularność portali lokalnych pokazuje, jak potrzebne są ludziom takie media lokalne, mówiące o tym, co się dzieje tutaj wokół mnie, na moim podwórku, tu i teraz, nie? Nie wiem, jak to jest. Wydaje mi się, że TVP poznańskie nie śledzę jakoś tak bardzo. Może nie będę się wymądrzał, ale może przez to, że jest troszkę dalej od Warszawy, to może troszkę mniej spisiał. Trudno mi powiedzieć. Są jeszcze wciąż miejsca, które ich tak bardzo nie interesują, gdzie jeszcze te nornice nie weszły tak do końca i wciąż można coś powiedzieć. Bardziej już jak za komuny przemycić jakąś dygresję, aluzję, coś zakamuflować. No ale przykre jest, że w 2023 roku musimy się z tym zmagać. Ale wracając do twojego pytania, wciąż są tacy ludzie, którzy idą do polityki ideowi, którzy chcą coś zmienić. Sam na takich głosowałem zresztą i wydaje mi się, że przyjdą tacy ludzie. Jeśli pytasz mnie, czy ja to będę, to chyba nie będę, bo ja od razu bym chciał iść na jakieś funkcje marszałka. A takiego, wiesz, więc chyba nie ja, ale wydaje mi się, że przyjdą tacy ludzie, no bo to się musi wykoleić wszystko. No będziemy musieli jednak zrozumieć to, że są ludzie, którzy są mądrzejsi, lepsi w jakiejś sferze życia i należy im zaufać, no bo to wszystko się rozbije o zaufanie. U nas z tym zaufaniem było zawsze kiepsko. A teraz PiS resztki zaufania zrujnował i zakopał głęboko pod ziemią i nikt nikomu nie ufa. A do tego wszystkiego Polska jest takim krajem, jak to właśnie mój wymieniony już brat powiedział, w którym wszyscy są na wszystko wkurwieni i nikt się nie czuje za nic odpowiedzialny.
I... Odpowiedzialność zbiorowa jest piękna.
Więc no mamy taki miks, no. A do tego to, co się dzieje, to są procesy globalne, nie? To nie tylko w Polsce, to nie jest charakterystyka naszego podwórka. U nas zawsze ta chęć, żeby krowa sąsiada zdechła, zamiast moja miała się lepiej, była silna. No a teraz no PiS wszystko, co złe, podkręcił, nie? W imię swoich interesów. Przyznajmy, że no, zrobił to skutecznie, nie? Technologicznie. Tak, skutecznie przejęli władzę. No.
Majstersztyk.
Tylko, że to niszczy bardzo społeczeństwa. No. Media społecznościowe, gwałtowny rozwój internetu i tak atomizacja ludzi, coraz większa ich pogłębiająca się samotność. No jak ich wtedy napuścisz na siebie, utworzysz podziały różne tych z tymi, bo te podziały, które są, to jest absurd, nie? Kurwa, te podziały, które oni wymyślają, ludzie w to święcie wierzą, ale to jest absurd. Nie? Można ludzi tak nakręcić...
To nie jest tak, że to jest gra tylko PiSu, to jednych i drugich
napędza. Jasne, że tak. Tylko, że te linie podziałów kiedyś dotyczyły czegoś racjonalnego jeszcze. Było coś, może, co się można nazwać lewicą i prawicą. A teraz, no, to jest populizm czysty, nie? I tyle.
Ludzie kłócą się o to, kto jest kibicem czegoś, a czegoś innego. Także wydaje mi się, że mniejsze rzeczy jakby
zawsze
są w stanie toczyć wojny w internecie.
Zawsze
także
tak
wydaje
było.
Mi się, że tutaj to
jest... Ja miałem rozmowę, przez przypadek się tam wdarłem na wizję wczoraj właśnie u Winiego i mówiłem o tym, że właśnie u Gullivera przecież Lilliputi się kłócili o to, z której strony jajko obierać. Wojny były domowe u Lilliputów. Czy należy je obierać z tej węższej, czy z tej szerszej. A u Kołakowskiego w Lemurii kłócono się o to, czy Lemuria swoją nazwę zawdzięcza temu, że mieszkają w niej lemury, czy też temu lemury zawdzięczają swoją nazwę, że pochodzą z Lemurii. Nie? I oto była wojna poważna, domowa. I każdy, kto twierdził inaczej niż jedna ze stron, to był zdrajcą ojczyzny i tak dalej, i tak dalej. I wszystko to dobrze znamy to się wciąż dzieje. Nie?
Dokładnie. Jeżeli chodzi o to, świat akurat może się zmieniać technologicznie i tak dalej, ale wydaje mi się, że konflikty są akurat tak. wiecznie żywa. Jestem zadowolony.
Natomiast do Senatu głosowałem na Marcina Bosackiego na przykład, który jest specem od spraw, wydaje mi się, międzynarodowych i dobrze robi. Mogę otwarcie mówić, wydaje mi się, na kogo głosowałem, bo to żadna tajemnica nie jest. Kiedyś bardziej to kamuflowałem, teraz nie ma sensu już chyba tego robić, bo to jest już inny rodzaj walki. I wydaje mi się, że robi swoją robotę i kojarzę jego postać z tych czasów, kiedy biegał z moimi braćmi gdzieś tam z transparentami i walczył o słuszną sprawę i chyba nadal dobrze robi swoją robotę. A do Sejmu głosowałem na biegacza z torbą Ikei koło białoruskiej granicy, za co go od czci i wiary odsądzano i wyśmiano, a mi się wydaje, że to bardzo ładny gest był. Właśnie tego typu okazywanie ludzkich odruchów. Także i też wydaje mi się, że jest ideowcem i wciąż są ludzie, których możesz sobie znaleźć. Jednostki, które no, oczywiście w zakresie tego systemu partyjnego działają. Może to, wiesz, ten podział, zakleszczenie się. Tylko, że ja nie jestem symetrystą. Nie? Najpierw wypierdolmy stąd tą najgorszą swołocz, a potem się możemy kłócić, mi się wydaje. Nie?
No jestem bardzo ciekawy pana Hołowni, szczerze powiedziawszy. No, opowiedz, to ten wydźwięk był bardzo znaczący.
Kurczę, wiesz co, no ja nie jestem specjalistą z zakresu polityki, ale krytycznie oceniam jego działalność.
Jak patrzysz też na to, jak zmieniły się media? Już nawet nie mówię o TVP, ale dzisiaj mówi się o tym, że jest duży kryzys dziennikarstwa, mało ludzi potrafi opowiadać to, co się dzieje w rzeczywistości. Jaka jest twoja optyka?
Jeszcze raz, przepraszam.
Czy uważasz, że jest kryzys dziennikarstwa?
I tak, i nie. To znaczy jest kryzys na pewno dotyczący mniejszych wpływów prasy finansowych i boryka się sektor prasy z olbrzymimi problemami, z którymi próbuje sobie radzić poprzez subskrypcje internetowe i tak dalej, ale właśnie w tych czasach dziennikarze są bardzo potrzebni po prostu, więc z jednej strony owszem jest kryzys, który przekreśla wiele szans, ale tworzy nowe i w tej płynnej, jak to Zygmunt Bauman opisywał, rzeczywistości, potrzebne są jakieś podkładki, jakiś briefing jest potrzebny po prostu i taki DJ, który będzie jakoś proponował ci tracklistę, nie algorytm, tylko DJ człowiek, jest bardzo ważny. Bo tu znowuż wracamy do zaufania. Znaczy, no, musisz komuś troszkę zaufać. Jednak. Jak wsiadasz do autobusu miejskiego, to musisz mieć odrobinę zaufania do kierowcy, że on potrafi jeździć, że właśnie nie jest pijany, chociaż zdarzają się wypadki z pijanym kierowcą za kółkiem, to jednak musisz mieć tą odrobinę zaufania do dziennikarza, że jakoś próbuje swoją robotę wykonywać jak trzeba, uczciwie i nie ma złych intencji i tak dalej. Więc z jednej strony sprzedaje się coraz mniej prasy, nad czym ubolewam, a z drugiej strony no, coraz więcej ludzi płaci za treść, no bo trzeba za to zapłacić, nie? Trzeba człowiekowi zapłacić, płaci za tą treść w internecie i jakoś może to duże tytuły światowe jakoś dobrze funkcjonują, nie?
No to jest akurat bardzo i to bardzo.
Ale oczywiście kryzys pewnie, jeszcze kiedyś to nie wiem, była gazeta Ekspres Wieczorny, była gazeta Poznańska, była taka gazeta śmaka, Głos Wielkopolski, do tego coś tam jeszcze. W Poznaniu tych gazet wychodziło o różnych porach dnia dużo, ale nie było internetu, no. Coś za coś, nie?
No ale zaznaczasz też w swoich wypowiedziach, że jest miejsce w rapie na politykę. Dlaczego nadal raperzy jednak boją się rapować o polityce?
Nie wiem, to jest pytanie do tych raperów. Mi się wydaje, że dlatego, że kalkulują jednak. Jest to zwyczajny tego typu... Niektórzy dlatego, że ich to nie obchodzi zwyczajnie. Są też i tacy, nic tym złego nie ma przecież. Ja też robię rozrywkową muzykę często, w zasadzie częściej, która nie ma nic wspólnego z polityką czy z jakimiś problemami społecznymi. Jest wielu raperów, którzy tylko taką robią. Ale jest też wielu takich, którzy naprawdę mają w głowie olej, ale celowo nie zabierają głosu, bo to nie ich sprawa, bo ja nie widziałem, bo to tak jest troszeczkę, że jak biją cię na ulicy i patrzy na to 100 osób, to każdemu się będzie wydawało, że ktoś inny pomoże. Mhm. A jak widzi to jedna osoba, to eksperymenty pokazują, że jednak chęć do pomocy jest większa, nie?
To tak trochę wracamy do punktu wyjścia, jak powiedziałeś o tym, że ta zbiorowa odpowiedzialność powoduje to, że nikt uważa, że nikt nie jest odpowiedzialny za to.
No, trochę tak jest. No. Ja pamiętam, kiedyś w Poznaniu na deptaku leżałem w latach 90. pobity i to tak dosyć dostałem jakoś tam, wiesz, jakaś była bijatyka i leżałem i pamiętam te panie wszystkie, które mnie przekraczają, po prostu nikt nie zwraca uwagi. Teraz jednak chyba ktoś by się schylił i pomógł. Także mimo, że robimy wiele kroków wstecz w polityce i tak dalej, no to troszeczkę się też rozwinęliśmy jako społeczeństwo, mi się wydaje, przez te lata wolności i przez to, że jesteśmy w Unii Europejskiej i jakoś cywilizujemy się. No, miejmy nadzieję, że, wiesz, ja to jestem euroentuzjastą okropnym, bardzo lubię, w ogóle jaram się Europą, fascynuje mnie to, nie, że tak się połączyliśmy. Uważam, że to jest cud jakiś w ogóle i nigdy tak nie było, że jednak na tą mańkę zachodnią nas przeciągnęło. No i dbajmy o to, no i tyle.
Wracając do ciebie, powiedziałeś, że ja mam ogólnie osobowość mnogą i niektóre rzeczy są ze sobą sprzeczne. Które najbardziej?
Nie wiem, teraz jak mnie o to pytasz. Ale to Hermann Hesse napisał, bo zarzucali mu właśnie, że jest sprzeczny i że ma mnogą osobowość. I on odpisał, że no, współczuje biedakom, którzy muszą się zmagać tylko z jedną. I czy to musi być trudne? Osobowość mnogą, no tak, no. Kiedyś to sobie wyobrażałem tak, że u mnie w głowie siedzi konsylium wokół ogniska jakichś postaci, przodków, duchów różnych i wypracowują jakieś wspólne stanowisko na problemy życiowe, nie? Tak trochę może jest, nie? Czy jesteśmy taką jedną zwartą strukturą osobowościową? Nie wiem.
Może właśnie w tej prostocie tkwi szczęście, że kiedy wydaje ci się, że podejmujesz jedyną właściwą decyzję i nie musisz podważać jej, ją przez jakieś postacie, które siedzą przy ognisku i zaczynają się zastanawiać.
Czy a to może są... te postaci są ważne? Mówiliśmy o Kubusiu Puchatku. Jakbyś się analizował tylko, że jesteś kłapouchym, to byś zubażał swój punkt widzenia. A jeżeli jesteś jednocześnie różnymi z tych postaci, to możesz bardziej doskonale podchodzić do siebie.
Szczególnie, kiedy jesteś tygryskiem.
Na przykład, nie? Jest i na to czas, żeby być i tygryskiem, i kłapouchym, i krzysiem, nie? Taka zresztą była książka, ta o Puchatka, te prosiaczka, kiedyś to było popularne, takie rozkminianie na taki new age'owo-wschodni sposób. Ciekawa książka to była. 100 lat temu ją czytałem.
Jestem retrobojem i marudą, ale nie zawrócę kijem warty. Z którą zmianą było ci się najtrudniej pogodzić? No bo jednak świat
na
się zmienił.
Na pewno trudno mi jest pogodzić się z upływającym czasem. Podejmujemy szereg trudów, żeby go jakoś próbować zatrzymać. Ciągle to robimy. Ja na przykład fotografowałem dosyć dużo. Mam całe dyski pełne zdjęć. Lepszych i gorszych. Próbujemy, ja tu sobie obraz kupiłem dzisiaj na przykład, próbujemy obraz namalować, żeby jakoś zatrzymać ten przepływający strumień czasu ciągle. I na pewno trudno jest się z tym pogodzić i trzeba próbować, no. Wiesz, ja to zawsze mówię, tak, ja się bardzo boję latać, ale latam.
Podkreślasz też, że technologia ma służyć nam, a nie my jej. Boisz się, jak może wyglądać świat za 20-30 lat, patrząc
boję
na to...
Boję się, jak wygląda teraz. To jest, znaczy to, co technologia zrobiła, po to, że tam, wiesz, konie w twoim czy w moim wieku tracą swój cenny czas, dany im jedyny na tej planecie, pod niebem z gwiazd, na to, żeby się wpatrywać w jakieś pierdoły, to już jest ich sprawa. Natomiast dzieci, no bardzo mnie to boli, jak widzę dzieciaki z tabletami, z telefonami komórkowymi. Kurczę, wiesz, no jednak... To ryje beret, nie?
Ale może to jest taka ich koszykówka, że...
No nie, przecież... stary, to nie jest koszykówka.
Znaczy, bo wydaje mi się, że to jest
takie... kasino, do którego zostały przykute, kurwa. I po prostu siedzą przy maszynie, przykute łańcuchem, bo to, wiesz, to fachowcy wymyślili, stary. To,
no tak, tak. No właśnie to... mnie zastanawia tylko, czy my też mieliśmy takie pułapki.
To jest narkotyk, który ma szybko i skutecznie uzależnić i sprawić, że będziesz wracał do dealera po jeszcze. I bardzo mi żal dzieci, wiesz, no tutaj takie niepopularne coś powiem, ale no autorytarne takie właśnie struktury jak Chińczycy już zakazują dzieciom, nie? Mhm. Zresztą nie przez przypadek twórcy tych wszystkich aplikacji nie pozwalają swoim dzieciom jednak w tym uczestniczyć, nie? Bo dziecko nie potrafi używać narzędzia w racjonalny sposób, tylko od razu idzie po tej linii uzależnienia i trafia na walki freaków jakieś na przykład, którzy jakieś rzucają do siebie homoseksualne teksty pełne wulgaryzmów. Dziecko na to patrzy i wydaje mu się, że to tak wygląda sport, nie? Mhm. Widzisz chyba różnicę między koszykówką a tym.
Delikatnie mówiąc, zauważam.
No właśnie, więc...
Znaczy zauważam też opakowanie, bo wydaje mi się, że pomyśl sobie, kiedy interesowałeś się Michaelem Jordanem i była sytuacja przecież, że była plotka, że zabito jego ojca przez to, że Michael Jordan przegrał jakąś kasę w kasynie i tak dalej, to też były rzeczy, które mogły dziecko szokować w twoim wieku. Mhm. Ale one nie były w ten sposób opakowane, bo dzisiaj to jest tak, to ma trwać najkrócej, ile się da. No dzisiaj nawet muzykę się robi pod algorytm, tak. Po to, że po prostu, jeżeli utwór trwa 2-19...
Ale czemu, dlaczego tak jest? Czemu to służy? To służy technologii. No to tak, służy, tak, a tak. Technologia służy zarabianiu jednostek jakichś tam, które tym zarządzają tak naprawdę, nie? To nie służy ludziom. To nie sprawia, że możemy mieć więcej czasu dla siebie. No bo, słuchaj, kiedyś, żeby zrobić przelew, musiałem iść do banku, wypełnić druczek i tak dalej. Teraz robię klik, przelew zrobiony, więc mam więcej czasu. A skoro tak i już mnie trzymasz w ręku, to porób jakieś głupoty i strać swój cenny czas, zmęcz swój mózg, pozabijaj wiele neuronów w ten sposób, spraw, że będzie ci się trudniej skupić nad lekturą jutro, bo to wiesz, to ma wpływ, wszystko co robimy ma na nas wpływ, nie? I mówię, dorosły, no to niszczy nasz świat i atomizuje i tak dalej, ale no dzieci w tym wszystkim niestety, wiesz, no, mają dostęp do wszystkiego, do jakichś, wiesz, pojebanych treści, do pornografii, do jakichś idiotów, do niebezpiecznych ludzi, którzy zatruwają młody umysł i no niestety internet taki też jest i uważam, że ja się przynajmniej staram jako tata pracować cały czas z tym, być w tym. Wiesz, moje córki na przykład uwielbiają grać w jakąś grę na kompie, której ja nie rozumiem, ale nie uważam, że była jakaś odkrycie. Ale one to lubią, ja wszystkich mózgów nie pozjadałem, rozumów i one wiedzą swoje, ale muszą jakby to ograniczać, wiesz, co chodzi. Mogą sobie pograć, potem iść na spacer, wiesz, posiedzieć, porozmawiać, poczytać. Żyć tak naprawdę.
Analogowe życie.
Analogowe życie. Ja pozapinałem dzieciakom jak w jakimś porozumieniu z nimi, nie? Bo to nie o to chodzi, żeby zabierać, bo to, czy ograniczać kontakty, bo też kontakty społeczne się wytwarzają teraz przez technologię, niestety, z mojego punktu widzenia, ale tak jest. Nie o to chodzi, żeby zabierać, odcinać, ale można ustawić limit 55 minut dziennie na przykład i tyle, nie? I wtedy, wiesz, co musisz zrobić wtedy, gdybym ja miał limit. Ja nie mam tego problemu, bo nie jestem, jakoś udało mi się, pewnie mnie to próbowało wciągać, ale mam problemy po prostu z tym, że to jest małe, ja się od razu wkurwiam natychmiast, nie, chcę coś zrobić. Nie wiem, ta technologia mi nie służy. Takie błogosławieństwo dostałem od Boga, że po prostu ciężko mnie w to wciągnąć, bo mi to nie służy, nie? Bo jak na przykład widzę pomysł, że jest taka klawiaturka wyświetlona, wirtualna i mój kciuk jest taki jak 6 liter na tej klawiaturce, to jak ja mogę coś na tym napisać, stary, wiesz co chodzi?
Będzie tak, że będziesz mógł myśleć o tym, a klawiatura będzie zapisywała. Może... No, Elon Musk nad tym teraz pracuje, te Eurolinki, jakoś to się chyba tak nazywało, no teraz była ta sytuacja, opowiadałem już o tym kiedyś w podcaście.
Spoko, stary, jako fan zawsze, wiesz, podróży kosmicznych, jako fan NASA, całego tego rozwoju związanego z tym kibicowałem, jak Falcona Heavy tworzą i to wszystko świetne, nie? Ale jak wysłał samochód na orbitę, to stwierdziłem, że to jest jakiś kurwa wariat i się od niego odwróciłem.
Późno do tego doszedłeś, że to jest wariat.
No to mi się, znaczy to było dla mnie tak, takie marnotrawstwo, taki ego trip i taki do tego ordynarna reklama, że no jednak znaczy dochodzimy do tego, że wolałem, wiesz, agencje national, wiesz.
Nie? No rozumiem, ale to akurat ja uważam, że świat potrzebuje takich szaleńców po to,
żeby... Jasne, że tak, jasne, że tak. Ja na przykład się fascynowałem kiedyś postacią Henry'ego Forda.
No, genialna postać.
Wcale nie świetlana tak bardzo, też mająca wiele ciemnych plam. Ja czytałem taką fajną książkę Fordlandia, jak on wziął uprawy kauczuku, zaczął robić, wyciął kawał Amazonii i stworzył tam jakoś takie miasto wzorcowe. Nie?
No tak, ale postać, każda postać.
I to miasto zarosło, no do dzisiaj istnieje, to zarosło, tam nic nie ma, ale wciąż jakieś istnieją resztki tego i na podstawie tej Fordlandii też o Henry Fordzie było bardzo to ciekawe, pouczające wszystko. No niektórzy mają takie duże tripy i zostawiają po sobie duży ślad, a niektórzy mają takie małe tripy i zostawiają po sobie ślad niewielki. Ale my to tak rozpatrujemy, bo tak jesteśmy wychowani w takiej kulturze zachodu i tak dalej, a wiesz, mnich z buddyjski, to on właśnie nawet by nie chciał, żeby po nim został ślad na piasku, nie? I to jest dla niego doskonałość. I różne są punkty widzenia.
To tak jak przed rozmową rozmawialiśmy o tym, że są bardzo różne światy i każdy z ludzi ma...
Różne.
Tak, że tutaj akurat jeżeli chodzi o to, jeżeli uważamy, że istnieje jeden świat, to naprawdę to nie tak do końca działa. Powiedziałeś
jak coś... to mówili starożytni, wydaje mi się, że nie wiem.
Przeszłość, przyszłość, teraźniejszość to nie jest konstrukcja, w którą tak do końca wierzę. W co wierzysz?
Trudno nie wierzyć w nic, jak śpiewał Adam Nowak. Wierzę w jakąś taką wyższą prawdę, bracie. No.
A kiedy zacząłeś
wierzę w Boga, wierzę w jakąś... wierzę, że to ma sens, o tak ci powiem. Tak mi się wydaje przynajmniej dzisiaj. Jak ale... tutaj z tobą siedzę i mówię, to, to słyszę, że to mówię i wierzę w to.
I przytakujesz sam tak. sobie. A kiedy zacząłeś
taki
poszukać
tego? Taki był sketch
tego?
Kiedyś o komentatorze sportowym, że on coraz szybciej mówi, bo on tutaj mówi, a tutaj to słyszy, więc musi coraz szybciej mówić, bo to słyszy i musi to mówić. I on sam sobie podpowiada. Kryszak to robił, czy ktoś? Śmieszne to było. Także no, staram się wierzyć. Trudno nie wierzyć w nic. Zespół raz, dwa, trzy chyba najlepiej to podsumował.
No dobrze, a kiedy zacząłeś poszukiwać tej duchowości?
No po to tu jestem, nie? To znaczy, no nie wiem, jak ci powiem. No są różne etapy w życiu mężczyzny. Mamy obowiązki i musimy je wypełniać. One zajmują nam czas. Józef Czapski, mój ulubiony Józef Czapski, pisał o tym, że to jest mysia bieganina. Ciągła mysia bieganina. Zawsze narzekał, że on nie ma czasu na to, co by chciał zrobić, bo bez mysia bieganina. No ale trzeba tą mysią bieganinę uprawiać, wyciągać z niej wnioski, z tego wszystkiego, co nas spotyka, to jest wszystko po coś. Ja to na przykład lubię odkurzać. Ogólnie. Zamiatać lubię, odkurzać. I nie przez przypadek, jak idziesz tam dobrze do Shaolin czy gdzieś, to najpierw dostajesz miotłę i przez 3 lata obserwują, czy ty to dobrze robisz, nie? Bo to jest ważne. A jakie było pytanie?
Skąd, kiedy zacząłeś poszukiwać tej duchowości?
Chyba dosyć wcześnie. Już mnie to od początku samego zastanawiało, że na przykład ktoś umarł i jak to jest, że on był i go nie ma. To jest niewytłumaczalne wciąż dla mnie, nie? To są problemy niewytłumaczalne dla mnie wciąż. Upływ czasu, wszystkie podstawowe rzeczy, bo wiesz, no przepraszam, ale no jesteśmy, ja gadam, nie? Jestem gadułą, jestem u drugiego gaduły i sobie gadamy, a to są rzeczy, o których trudno gadać tak naprawdę, bo to są rzeczy pozasłowne, jakieś intuicyjne. Te wszystkie podstawowości, rzeczywistość, czas.
No to są nic. Jednostki, w których mamy się poruszać po to, żeby móc się określić.
No i już widzisz, już pozamiatane. Już o wiele słów za dużo, jeżeli chcesz to naprawdę zgłębiać, nie? Chyba wydaje mi się prościej w tej chwili, obecnie mi się wydaje, że prościej jest milczeć na ten temat, nie? Naprawdę spotkałem jakieś osoby też na swojej drodze, które w swojej prostocie milczącej, chociaż można też o tym mówić, no to zależy kiedy i co, nie? I z kim i jak. Można, wiesz, po górach wędrować, można kogoś przytulić, można się wódki napić, można iść na spacer, można na szereg sposobów medytować.
Wiem, że dla ciebie bez duchowości ten rozwój technologiczny jest kompletnie bez sensu, a nawet można powiedzieć, że on jest destrukcyjny.
Tak.
I to też jest taki
temat. No bo kulejemy tak. jakby na jedną nogę i nie zastanawiamy się po co to robimy, nie zastanawiamy się, że ktoś cierpi może, że komuś jest w związku z tym właśnie źle, tylko przemy do przodu w imię czegoś, co nazywamy rozwojem, a jak się tak oddalisz kawałek, to znaczy, to jest rozwój. To jest jakiś inny, to się inaczej obróciło, ale czy to jest rozwój? Ja nie chcę ani idealizować przeszłości, ale czy ona była gorsza? Pod pewnymi względami na pewno rozwijamy się, no bo nie wiem, no nie obdzieramy się publicznie za karę ze skóry na przykład, jak ktoś coś złego zrobi. I nie
to zmieniło formę chyba, wiesz?
I nie prowadzimy dzieci, żeby to oglądały. I rozmawialiśmy na przykład o rozwoju tacierzyństwa i tak dalej, i tak dalej. I ludzie teraz, to jest bardzo fajny taki element, mi się wydaje, rozwoju społecznego, że o wielu problemach, ja tego nie mam, bo jestem inny trochę właśnie pokoleniowo, ale o wielu problemach się mówi w sposób otwarty teraz. Dzięki temu rzuca się na nie stop światła i można je rozwiązywać, pomagać sobie nawzajem, zawiązują się jakieś koalicje, wiesz, floty zjednoczonych sił walczą ze schorzeniami psychicznymi, fizycznymi, takimi i innymi traumami i to jest fajne. Natomiast, kurde, jakie było pytanie?
O tym rozwoju, że rozwój bez rozwoju duchowości, ten rozwój technologiczny może tak nas unicestwić.
Może, no tutaj nie będziemy się wymądrzać, bo to warto czytać artykuły mądrzejszych od nas o punkcie osobliwości, o teście Turinga, o tym punkcie Kurzweila, o jakichś, wiesz, rzeczach, o tym, jak rozwija się coś zwanego sztuczną inteligencją i tak dalej, i tak dalej. Warto słuchać mądrzejszych od siebie na ten temat i to analizować. Natomiast ja tylko ze swojej strony, chłopka roztropka, chcę powiedzieć, że sam rozwój technologiczny, jeżeli nie idzie w parze z jakimś chęcią stawania się lepszym, z rozwojem duchowym, z poszukiwaniem tej bardzo ważnej dla człowieka, bo nie wiemy, co to znaczy, że się urodziliśmy, że tu jesteśmy, że mamy swój czas i że umrzemy. Nie rozumiemy nic z tego i warto to zgłębiać. Warto się nad tym skupić, bo to jest najważniejsze w życiu. Mhm.
Niektóre twoje dzieci chodzą na religię, niektóre nie, tak jak powiedziałeś.
Tak, chociaż teraz już chyba żadne.
No dobra, ale
rozmawialiście. Ale to nie o to chodzi, wiesz co.
No nie, tak, nie, ja wiem, ja tego...
Rozmawialiśmy.
Ja to rozgraniczam, o to, co rozmawialiśmy wcześniej.
Mi się wydaje, że to nauczanie religii w szkole jest bez sensu, bo to takie próba uczynienia przedmiotu z czegoś, co ma być wiarą, to się do mnie trochę kłóci. Nie? To znaczy, oczywiście dogmaty, tradycje i tak dalej, częste w różnych religiach, o aniołach, tu akurat Trójcy Świętej, o różnych świętach, o świętych, o tym, że należy być dobrym, sprowadzają się do tego, że się w sumie koloruje postać Jezusa kredkami kolorowymi tak naprawdę, a potem na ocenę się coś zalicza i to jest troszeczkę bez sensu. Ja chodziłem na religię dawno temu do salki katechetycznej przy parafii, tak jak wszyscy wtedy chodzili, bo jak ktoś nie chodził, to pewnie wiadomo, to komunista był, nie? Wiesz, taki był podział jakiś. I te salki pękały w szwach i kościół pękał w szwach w ogóle. I ja w ogóle nie jestem jakimś w dzisiejszych czasach, uważam, że bardzo złą rolę odgrywa kościół. Z wielu względów w tej chwili i swoich afer, chciwości, tego jak daleko odjechał od tego, czy powinien być i politycznie i tak dalej. Natomiast nie jestem wrogiem samej instytucji Kościoła i tego typu wiary, bo nie widzę innej osnowy, na której można w Polsce coś tkać i to jest jeszcze kolejna tragedia, moim zdaniem, tego społeczeństwa, bo po prostu są Włosi, tacy są Polacy, tacy są, to są religijne, tradycyjne społeczeństwa i w tym jest bardzo wiele piękna i bardzo wiele fajnych rzeczy. Ja poznałem wielu fajnych księży, lubię sobie do kościoła pójść, lubię sobie pomedytować pod stupą czy w lesie, wiesz, byłem w meczetach, w wielu miejscach bywałem, szukam Boga na wiele sposobów i uważam, że religia chrześcijańska jest super, jeżeli do niej dobrze podchodzisz. No, może cię rozwijać jako człowieka, może powodować, że twoje relacje będą lepsze w sensie praktycznym, a w sensie duchowym wyraża jakąś prawdę, moim zdaniem. Więc nie atakuję tego jakoś tak w czambu w ogóle, no ale to wszystko też w krzywym zwierciadle się porobiło niestety.
Ale to przyszło do ciebie dzieci i powiedziały, tato, my nie chcemy chyba iść
tak
na to, tak?
Tak. U mnie ostatnio był ksiądz na kolędzie, no znam księdza naszego lokalnego, no, przychodzi na kolędę, pogadamy sobie, pytam go, kiedy dzwon będzie. bo u mnie budują kościół nowy i nie ma dzwona i dzwonu. Jak się odmienia dzwon?
Dzwona, bym powiedział.
Dzwona nie ma? Dziwnie tak brzmi, nie? Nie ma dzwona.
No nie ma.
Dzwonu chyba.
Dzwonu, możliwe.
I mówię, że jak będzie zbierał na dzwon, to ja się dokładam od razu, bo dzwon musi być. Nie? Czy tam chodzisz, czy nie chodzisz, to dzwon powinien być.
Dzwonu.
Bo zawsze dzwony były, nie? Lubię dzwony, na przykład. To mnie jara w kościele, dzwony mnie jarają. Lubię dzwony.
No ale tam piękna architektura zawsze jest w tych kościołach.
No różne bywają kościoły, nie? Ja akurat mam po sobie Tour de Rzym.
Mhm. No właśnie, całkiem niedawno.
Tak, i byłem tam. No i było to też oprócz architektonicznych zachwytów estetycznych i tak dalej, to było też przeżycie duchowe. Byłem na grobie Jana Pawła II i tak dalej. Także było to jakieś przeżycie dla mnie duchowe, no ale tam nie spodziewałem się tego, co zobaczę w Bazylice Świętego Piotra, nie? Nie widziałem nigdy czegoś tak oszałamiającego, nigdy w życiu. Żadnej architektury tak, nie miałem pojęcia, że to tak wygląda, nie? Jak wszedłem do Bazyliki Świętego Piotra, to jest po prostu... Jeżeli tam wchodziłeś kiedyś bez tego wszystkiego, co jest teraz, jako maluczki, podróżowałeś tam konno i pieszo i wszedłeś, no to byłeś w przedsionku nieba chyba, nie? Tak to zbudowali.
Okej.
Także moje dzieci nie chodzą na religię i specjalnie w ogóle nie są jakieś religijne, ale staram się rozmawiać z nimi, zwracać uwagę, że to nie jest tak, że skoro ten kościół teraz jest wypaczony i ma szereg problemów, to nie jest powód, żebyśmy my się odwracali od w ogóle duchowości. Mm-hmm. Że to jest ważne, żeby się nie zrażać, nie wylewać dziecka z kąpielą i się nie odwracać od tego fragmentu rzeczywistości, bo wchodząc do wiejskiego kościółka i słuchając, jak baby tam zawodzą, wiesz, gorzkie żale, można dostać olśnienia duchowego. Wielokrotnie to też przechodziłem i to jest też ważne. I staram się z dziećmi rozmawiać na ten temat w sposób... Nie będę ich zmuszał, żeby chodziły na religię. Jest coś takiego jak etyka. Trochę tam się ciekawych rzeczy też uczyły o filozofii i o różnych problemach, dylematach moralnych. Tego jest w ogóle za mało w szkole, nie?
No tak, to są akurat rzeczy, które są naprawdę inspirujące i wydaje mi się, że są w stanie popchnąć ten młody umysł, taki bardzo więcej, elastyczny, który chłonie.
Więcej tych pytań, dlaczego tak jest, wiesz, takiej pracy po prostu z tu i teraz, ale też o starożytności, więcej się powinniśmy uczyć, nie? Bo już naprawdę doszliśmy do tych wszystkich wniosków tysiące lat temu, tylko przestało się o tym mówić, nie? Jest to chwilowo niemodne. Bo to wszystko, co tam sobie nie wymyśliłem w życiu, to się potem zawsze okazywało, że to już dawno temu opracowane w tej wewte te moje wielkie olśnienia były, nie? Więc to jest ważne dla dzieci i tyle, no.
A jakbyś pomyślał, już kończąc naszą rozmowę, jako 20-latek dostałbyś perspektywę tego, że będziesz wyglądał tak, jak wyglądasz dzisiaj, będziesz miał tą rodzinę, którą masz i myślał będziesz w ten sposób, w który myślisz? Myślisz, że przyjąłbyś tą ofertę?
Odjebało od hajsu. Natomiast jako nastolatek też odjebało z innych przyczyn, więc odjebywawszy ogólnie bywało. Friki trochę, nie?
Mogę ci powiedzieć, że tak z perspektywy człowieka, który zaczynał przygody z hip-hopem i słuchał tak naprawdę ciebie w każdej postaci, zespołowej, solowej, po tej rozmowie wiem, że na pewno się nie myliłem i zawsze uważałem mniej więcej, że możesz być takim gościem, jakim jesteś dzisiaj. To była wielka przyjemność móc z tobą porozmawiać.
Dziękuję za dobre słowo. Zarumieniłem się. Ja chciałem tylko powiedzieć, bo po to też z mojej strony mogę prywaty trochę, że wydaję płytę Ucieczka z kina Wolność i tam będzie dużo ciekawych rzeczy i ona wychodzi, już niedługo startuje preorder. Tytuł jest nawiązaniem do filmu z Januszem Gajosem. Znowuż, bo to mi to towarzyszy już jakiś czas. I o tym będzie mój nowy album właśnie Bang. I tak. O tym, o czym rozmawialiśmy również bardzo dużo.
Dziękuję.
Dziękuję.